Pan doktor Leszek Kożuchowski jest już w studiu naprzeciwko. Witam panie doktorze serdecznie. Zapraszamy państwa.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie państwa witam i pozdrawiam.
A więc porady ekologa
przed nami.
Trudno
byłoby dzisiaj nie wspomnieć o nauczaniu Jana Pawła II w sprawach ochrony środowiska. Mówił on do nas: człowiek otrzymał misję rządzenia światem. Tego pełnomocnictwa udzielił sam boski król, kiedy mężczyźnie i kobiecie nakazał być płodnymi, rozmnażać się, zaludniać ziemię, czynić ją sobie poddaną i panować nad rybami, ptakami i każdą żywą istotą na ziemi. Święty Grzegorz z Nysy wyjaśnia: Bóg stworzył człowieka w taki sposób, aby mógł on sprawować powierzoną mu funkcję króla ziemi. Człowiek został stworzony na podobieństwo tego, który rządzi wszechświatem. Jest jego żywym obrazem, który przez swoją godność uczestniczy w doskonałości boskiego wzorca. Panowanie człowieka nie jest jednak absolutne, ale służebne, jako rzeczywisty odblask jedynego i nieskończonego panowania Boga. Nie jest to posłannictwo absolutnego i ostatecznego Pana, lecz sługi Królestwa Bożego, powołanego do kontynuacji dzieła Stwórcy, dzieła życia i pokoju. Jego zadanie, określonym w Księdze Mądrości, jest władanie światem w świętości i sprawiedliwości. Wystarczy jednak spojrzeć na naszą planetę, by natychmiast zauważyć, że człowiek zawiódł Boże oczekiwania. Zniszczył lesiste równiny i doliny, zanieczyścił wodę, ziemię, powietrze, zielone obszary zamienił w pustynię, w nieobliczalny sposób wprowadził przemysł, dewastując, żeby posłużyć alegorią Dantego Alighieri, ów ogród, jakim jest nasze otoczenie, nasze miejsce zamieszkania. Dlatego należy inicjować i popierać nawrócenie ekologiczne, które w ostatnich dziesięcioleciach uczyniło ludzkość bardziej wrażliwą wobec katastrofy, której zmierza. Człowiek przestał być sługą Stwórcy, ale ten niezależny despota zaczyna jednak rozumieć, że musi wreszcie zatrzymać się nad przepaścią. Należy z zadowoleniem odnotować coraz większe zainteresowanie jakością życia i ekologią. W grę wchodzi nie tylko ekologia fizyczna, zakładająca ochronę środowiska istot żywych, lecz także ekologia ludzka, która by czyniła bardziej godnym istnienie stworzeń, strzegąc podstawowego dobra, życia we wszystkich jego przejawach, przygotowując środowisko dla przyszłych pokoleń, środowisko coraz bardziej zgodne z zamysłem Stwórcy. W tej odnowionej harmonii z przyrodą i z samymi sobą mężczyźni i kobiety będą znów przechadzać się po ogrodzie stworzenia, zabiegając, by wszyscy mogli korzystać z dóbr ziemi. I pośród tych cudów zabrzmi głos Stwórcy, przekazywany z nieba i ziemi, w dzień i w nocy, dla którego nie ma granic.
Thank you.
Mówił dalej Ojciec Święty. Wydaje się, że to, co najbardziej zagraża stworzeniu i człowiekowi, to brak poszanowania dla praw natury i zanik poczucia wartości życia. Prawo, które zostało przez Boga wpisane w naturę i które można odczytać za pomocą rozumu, skłania do poszanowania zamysłu Stwórcy, zamysłu, który ma na celu dobro człowieka. To prawo wyznacza pewien wewnętrzny porządek, który człowiek zastaje i który powinien zachować. Wszelkie działanie, które sprzeciwia się temu porządkowi, nieuchronnie uderza w samego człowieka. Zwracam się w szczególny sposób do tych, którym powierzona została odpowiedzialność za kraj i za jego rozwój, aby nie zapominali o obowiązku chronienia go przed zniszczeniem. Niech tworzą programy ochrony środowiska i czuwają nad ich skutecznym wprowadzaniem w życie. Niech kształtują nade wszystko postawy poszanowania dobra wspólnego, praw natury i życia. Niech ich wspierają organizacje, które stawiają sobie za cel obronę dóbr naturalnych. W rodzinie i szkole nie może zabraknąć szacunku dla życia, dla dobra i piękna. Wszyscy ludzie dobrej woli powinni współdziałać w tym wielkim dziele. Każdy z uczniów Chrystusa niech weryfikuje styl swojego życia, aby słuszne dążenie do pomyślności nie zagłuszało głosu sumienia, które waży co słuszne i prawdziwie dobre. Jeżeli mówię o poszanowaniu ziemi, nie mogę zapomnieć o tych, którzy najbardziej są z nią związani i którzy znają jej wartość i godność. Myślę tu o rolnikach, którzy w całej Polsce zmagają się z ziemią, czerpiąc z niej owoce niezbędne dla życia mieszkańców miast i wsi. Nikt, tak jak pracujący na roli, nie może zaświadczyć o tym, że wyjałowiona ziemia nie daje plonów, zaś pielęgnowana z miłością jest szczodrą karmicielką. Z wdzięcznością i szacunkiem chylę głowę przed tymi, którzy przez wieki użyźniali tę ziemię, potem czoła, a gdy trzeba było stawać w jej obronie, nie szczędzili krwi. Z tą samą wdzięcznością i szacunkiem zwracam się do tych, którzy i dziś podejmują ciężki trud służby ziemi. Niech Bóg błogosławi pracy waszych rąk. Już jesteś wiosno z rana w opary ros odziana, nasiąknięta skiby wyziewem, nabrzmiała śpiewem. Już jesteś w zbożach i łąkach, w deszczu, na liściach i pąkach, w lekkości motyla, w promyku, w niebieskim obłoku. Już jesteś w mchach leśnych, we wtulonych pierwiostkach pierwszych, w rabatkach narcyzy na całej ziemi, pisała pani Poniakowska. W okresie wiosennym, w którym odradza się świat roślin, któremu zawdzięczamy życie i zdrowie, gdyż rośliny dostarczają nam pożywienia, służą jako lekarstwo, są naturalnymi filtrami oraz dostarczają materiału budowlanego. Świat roślin to między innymi niepowtarzalne piękno krajobrazu, cząstka baśniowych krain i pereł przyrody. Las dla przykładu i drzewa to tlen, urodzajna gleba, czyste powietrze i wiele innych pożytków. Świeża, wiosenna zieleń jest wskaźnikiem budzącego się ze snu zimowego życia w przyrodzie. W tej porze roku na przedwiośniu obserwujemy w przyrodzie wiele zjawisk wskazujących oznaki i głosy budzącego się życia. Ukazują się pąki drzew i krzewów, przez resztki pokrywy śnieżnej i zmarzniętą ziemię wyglądają drobne i delikatne kwiaty roślin cebulkowych, nazywane przez botaników roślinami podziemia, inaczej geofitami. Przebiśniegi, śnieżyczki, śnieżyce wiosenne, krokusy, zawilce gajowe, szafirki, przylaszczki, kokorycze pełne, ziarnopłony wiosenne, złocie żółte, a w kolejności cesarskie korony, hiacynty i tulipany. Zachowywać dobrodziejstwo przyrody, zagrożone gatunki, piękno niepowtarzalnych krajobrazów, kształtować świadomość społeczną i ekologiczną, a także odpowiedzialność. To nasz obowiązek. Na polach zielenią się oziminy, przylatują liczne ptaki błotne i wodne, skowronki, szpaki, klucze gęsi, bociany i żurawie. W szybszym rytmie zaczyna bić olbrzymie, zielone serce przyrody. Wsłuchujmy się w nie, gdyż utrata kontaktu z przyrodą powoduje wiele, jak twierdzą lekarze, trudnych do leczenia patologicznych zachowań ludzi. Niestety wiosną obserwujemy też negatywne zjawiska, między innymi w postaci ogławiania, przycinania koron drzew, które jest wynikiem zupełnej niekompetencji, jest aktem bezwzględnego niszczenia i kończy się ich zamieraniem. A na wyrośnięcie nowych potrzeba wielu lat. Pozostają upiorne kikuty. Podobnie ma się sprawa z krzewami. Pod pozorem odnawiania i odmładzania przycina się krzewy, które rosną od 8 do 10 lat do wysokości 1,5 metra i tworzą możliwość styczności mieszkańców osiedli z zielenią. W naszych miastach i osiedlach, a także wzdłuż szlaków komunikacyjnych, niszczenie drzew i krzewów dokonywane jest z wyjątkową konsekwencją, powodującą ogołacanie, spustoszenie i nieprzytulność miejsc zamieszkania. Obcina się też gałęzie drzew, na przykład niektórych gatunków topoli, które je wypuszczają od samej ziemi, likwidując w ten sposób duże powierzchnie zielonych liści chroniących nas przed pyłami, gazami i hałasem. Tylko gąszcz krzewów może stanowić barierę dla spalin samochodowych, o czym tu mówiłem. Zieleńce składające się z drzew i krzewów mają powierzchnię liści 5 razy większą od zajmowanego terenu i w ciągu dnia, dzięki asymilacji, 1 ich hektar pochłania 900 kg dwutlenku węgla i wytwarza 600 kg tlenu. A ponadto zatrzymuje trujące spaliny i hałas, które zagrażają naszemu zdrowiu. tak zwane odmładzanie starych drzew, ogławianie koron, całych szpalerów drzew i pozostawianie sterczących kikutów pni dokonywane jest przez wynajęte firmy. Usunięcie jednorazowo więcej niż 20% powierzchni asymilacyjnej korony drzewa lub ścięcie gałęzi o średnicy powyżej 10 cm wskazuje tak okaleczone drzewo na powolne obumieranie. Ogławianie, równoznaczne z niszczeniem drzew, jest plagą społeczną, gdyż pełnią one szereg chroniących nas funkcji. Urozmaicają i upiększają miejsca zamieszkania. Zapewniają cień na przykład nad parkingami. Niszczą temperaturę i wilgotniejsze powietrze podczas upałów, a ich zieleń działa uspokajająco na mieszkańców. Pozytywne oddziaływanie drzew i krzewów jest skuteczniejsze, jeśli tereny zieleni stanowią zwarte kompleksy. Wskaźnik, oto tu ktoś pytał dopiero co, wskaźnik zapotrzebowania powierzchni zieleni na jednego mieszkańca zawiera się w przedziale od 8 do 15 metrów kwadratowych, a powierzchni ogrodów działkowych od 5 do 10 metrów. Natomiast terenów rekreacyjnych dla wszystkich mieszkańców 2 metry kwadratowe na osobę. Tereny zielone poprawiają mikroklimat, wpływają na stan zdrowia mieszkańców, oczyszczają powietrze z pyłów, kurzu, pochłaniają szkodliwe gazy, jonizują ujemnie i osłaniają budynki przed uciążliwymi wiatrami i procesami erozyjnymi. Tworzą też prądy konwekcyjne powietrza i uruchamiają jego wymianę. Zieleń miejska tworzy warunki do wypoczynku, wpływa na emocje i stan psychiczny mieszkańców. Aby zapewnić im wypoczynek, należy troszczyć się o zieleń. Ogławianie według eksperta, dendrologa, pani Haliny Szczepanowskiej, powoduje, że bilans między koroną i korzeniami jest drastycznie zachwiany, a drzewo cierpi ogromny głód. Niektóre gatunki, na przykład buki, nie tolerują ogławiania i szybko zamierają. Drzewo przeżywa szok po cięciu. Korona drzewa, która działa jak parasol chroniący przed promieniami słonecznymi, zostaje usunięta. Mogą wystąpić oparzeliny, zwłaszcza u drzew o cienkiej korze. Duże rany są trudne do zasklepienia i stają się miejscem inwazji szkodników i chorób. Drzewo traci wiele energii na leczenie ran. Intensywne cięcie może powodować utratę wartości estetycznych drzewa. Ogławianie prowadzi do wnikania wody w głąb pnia oraz do wtargnięcia grzybów i bakterii, powodujących zgniliznę dalszych części pnia i całego drzewa. W wielu przypadkach prowadzi to do uschnięcia drzewa. Dalej następuje osłabienie konarów. Ogławianie powoduje gwałtowny rozwój śpiących i przybyszowych pąków. W razie zgnilizny rany pozostałej po cięciu odrośnięte gałęzie obłamują się. Ogławianie kosztuje tylko pozornie mniej niż prawidłowe przeprowadzone cięcie, gdyż wobec gwałtownych przyrostów następuje konieczność ponownego cięcia w następnych latach. 204 lata temu, powtarzam, 204 lata temu księżna Izabela Czartoryska pisała: nienaturalne rzeczy w niczym podobać się nie mogą, dopieroż w tych, gdzie natura staje się najdoskonalsza. Przymuszone kształty w drzewach podług mnie są obrzydliwymi, obcinane w kolumny, gałki, czyli rozciągane w wachlarze, żadnego miejsca nie zdobią. Okrzesane świerki, męczone graby, pocięte lipy, zawsze szpecą, nigdy stroją. Księżna radziła, aby zostawić je naturze, a dla tych bez nadziei poleca kominek. Wyjątek czyni dla szpalerów osobliwszej piękności lub wysokości. A teraz zapraszam Państwa do wspólnej refleksji. Przypominam numery telefonów do studia Radia Maryja: 056 kierunkowy do Torunia, 655-2355 dla Polski Północnej i 655-2356 dla Polski Południowej. A dla zagranicy kierunkowy 00 48 56 655-2333. Zapraszam. Bardzo proszę, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Cię witam.
Teraz i zawsze witam Panią.
Dzwoni Maria z Małopolski. Chciałam podzielić się informacją, którą niedawno też zdobyłam, że to ścinanie drzew, takie właśnie wręcz brutalne, szokujące, to jest wynikiem pewnych transakcji. Mianowicie w sprzedaży ci, którzy prowadzą sprzedaż różnych sadzonek, również sprzedają takie pokruszone kory, gałęzie drzew, bo to tak dla posypywania ziemi, trochę to dla dekoracji, i właśnie oni potrzebują tych drzew, tych gałęzi po to, żeby coś to jakoś przemielić i potem sprzedają. I dlatego to tak się dzieje, bo niby to jest firma, ona podpisuje, prawda, umowę ze spółdzielnią. Ja mówię w tej chwili o osiedlach miejskich, a na tych osiedlach rosną drzewa czasami pozostałe po dawnych gospodarzach, bo osiedla nasze są zbudowane niestety na ludzkiej krzywdzie, bo wyeksmitowano rolników niejednokrotnie na obrzeżach miast. I prawda, ale drzewa niektóre zachowały się. I to było szczęśliwe, że niektóre drzewa, nawet niektóre domki jednorodzinne się zachowały między tymi blokowiskami i tworzą taki przyjemniejszy, prawda, widok. I te drzewa niektóre, nawet przed moim tu blokiem była taka ładna mirabelka. I komuś to przeszkadzało, że ona tam, prawda, owoce, prawda, zrzuca jesienią. I przecież to jest, ile to trwa, tydzień, dwa, a komuś to przeszkadzało, gdzieś tam zgłoszono do spółdzielni i spółdzielnia bardzo chętnie wydała rozporządzenie, żeby to ściąć. I tak jest z wieloma, nawet piękne krzewy bzów, krzewy takiej dzikiej róży tu koło nas były też, wszystko to wycięli nie wiadomo kto i nie wiadomo kiedy, bo człowiek się niesłychanie rano wstaje i już tego nie ma. Także to jest to i jakby to jakoś, nie wiem jak to zahamować, bo ci te firmy, które sprzedają właśnie ten, jak to powiedzieć, no ten materiał taki...
Drewno, tak.
Takie drewno, to jest karygodne. Nie można, że tak powiem, na ludzkiej krzywdzie czy na krzywdzie przyrody robić majątku, bo to się zresztą źle kończy, wiadomo. No tyle tylko chciałam powiedzieć. Dziękuję bardzo za te cenne uwagi, za tą troskę o naszą przyrodę, o nasz piękny świat. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże również. Proszę Pani, wielokrotnie na ten temat tutaj mówiliśmy, że jednym z motywów niszczenia, ogławiania tych drzew, które nikomu w niektórych miejscach nie zagrażały i nie zagrażały, jest po prostu zwyczajna niegodziwość, chciwość i po prostu ignorancja. Ta ignorancja wiąże się z tym, że ludzie nie wiedzą, iż dla przykładu jeden buk o wysokości 25 metrów i powierzchni 1600 metrów kwadratowych liści tworzy w ciągu dnia około 7000 litrów tlenu. To jest tyle, ile wynosi dzienne zapotrzebowanie na tlen 50 ludzi. Jeden hektar liścia z tego lasu wytwarza 2 kilo lotnych bakteriobójczych związków, a iglastego 2,5 raza więcej. A ponadto zwiększa wilgotność i ujemnie jonizuje powietrze, o czym mówiliśmy, a także las oddziałuje relaksująco. Działa stonowanym oświetleniem, szelestem liści i śpiewem ptaków. Las i park, zwiększając zawartość tlenu, ozonu i fitoncydów, pełni także ważne funkcje sanitarno-higieniczne i relaksujące. Umożliwia ludziom odzyskanie mocy i energii życiowej, pogody ducha i spokoju, zdolności do koncentracji, jasności widzenia oraz woli działania. Ponadto jeden hektar parku w sezonie wegetacyjnym zatrzymuje od 30 do 40 ton pyłu. Mówiłem tu też w swoim czasie o szczególnej roli ochrony nas przed skutkami działania spalin topól w mieście, a te topole są szczególnie systematycznie i konsekwentnie niszczone. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Szczęść Boże. Do usłyszenia.